Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, a witam Państwa z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, największego na Pomorzu szpitala, w którym znajduje się jeden z czołowych polskich ośrodków urologicznych, czyli Klinika Urologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. A z nami są szef wspomnianego ośrodka, profesor doktor habilitowany Marcin Matuszewski.
Dzień dobry.
I doktor Wojciech Piaskowski, lekarz specjalista, urolog ze wspomnianej kliniki. Witam panu, witam panie doktorze.
Bardzo mi miło.
Państwo, którzy z nami są na terenie szpitala klinicznego, w czasie tej audycji będą mogli zadawać własne pytania. A po naszym spotkaniu będzie też krótka możliwość porozmawiania tak osobiście. Panie profesorze, jakie choroby leczycie w klinice? W czym się specjalizują lekarze, członkowie pana zespołu?
Klinika wykonuje właśnie wszystkie zabiegi z zakresu urologii. Zajmujemy się rekonstrukcyjną urologii, zwężeniami cewki, niepłodnością męską, kamicą, kłopotami w oddawaniu moczu, nietrzymaniem moczu u kobiet. No ale tak z potrzeby chwili i z potrzeby czasu coraz bardziej nasza aktywność koncentruje się na leczeniu chorób nowotworowych i leczymy wszystkie choroby układu moczowo-płciowego u mężczyzny i układu moczowego u kobiet.
A mówiąc o tej urologii onkologicznej, to co my mamy właściwie na myśli? Jakie rodzaje nowotworów? Czy one mogą dotyczyć każdego odcinka układu moczowego?
I to jest bardzo ważne, bo tak się utarło. Mamy duże, pewne sukcesy w takim propagowaniu świadomości o istnieniu raka gruczołu krokowego, czyli prostaty. Ale to, co jest też bardzo ważne i co chciałbym dzisiaj może wykorzystać tę okazję na podkreślenie tego, że nowotwory mogą dotyczyć nerek. Bardzo ważnym jest problemem nowotwór pęcherza moczowego. U mężczyzn, młodych mężczyzn rak jądra, u wszystkich, u mężczyzn w różnym wieku rak prącia. Czyli mamy tych nowotworów więcej i jakby trzeba też o nich mówić, ponieważ no, są bardzo ważne i możemy dużo pomóc. Generalnie około 20-25% nowotworów jest leczonych na urologii, także urologia nie ma w sobie zwykle nazwy urologia onkologiczna, ale urologia to znaczy leczenie chorób nowotworowych, także układu moczowego.
Panie doktorze, a jak szybko rozwijają się nowotwory układu moczowego i który z nich jest najgroźniejszy, taki najtrudniej do rozpoznania?
To trudno powiedzieć, bo tak naprawdę są takie guzy czy takie nowotwory, które rozwijają się bardzo szybko i my musimy reagować właściwie natychmiast. Ci pacjenci przychodzą bardzo szybko ścieżkę diagnostyczną i są w sumie szybko przyjmowani do kliniki w celu jakby leczenia, czy to operacyjnego, czy jakiegoś innego. Natomiast są pewne typy nowotworów, nie wiem, rak nerki. Niektóre guzy nerek rosną po kilka lat, także zanim osiągną taki rozmiar, kiedy stają się z małych, w średniej wielkości guzy, to potrzebują 2, 3, czasem 4 lat. Rak prostaty na przykład, to jest guz, który dosyć dobrze znamy i jest kilka rodzajów tego nowotworu, bo jest to jeden nowotwór złośliwy, ale jest postać o mniejszym ryzyku złośliwości. Są guzy, które są bardzo złośliwe, te, które rosną szybko, rosną, wychodzą poza torebkę i te musimy szybciej jakby diagnozować i tych pacjentów szybciej do kliniki jakby przetransportować do leczenia. Ale taki o niskim ryzyku złośliwości guz o średnicy około centymetra potrafi rosnąć około 10 lat. To sprawia, że my mamy dużo czasu na diagnostykę, na to, żeby się zastanowić, co zrobić. Natomiast wysoka złośliwość, to tych pacjentów musimy mieć szybko i w diagnostyce, i szybko podjęmy leczeniu, ale to jest tylko kilka procent na szczęście raków prostaty.
Także. Czy jest coś wspólnego, jakieś wspólne objawy dla tych nowotworów, które dotyczą układu moczowego, które te objawy mogą zaniepokoić pacjenta?
To jest bardzo ważne to, co kolega powiedział, że bo wspólny jest rak. I pacjenci często są wystraszeni, porzucają szanse na leczenie, rezygnują, jakieś takie psychologiczne problemy z tym mają. Natomiast trzeba się udać do specjalisty, bo specjalista odróżni raka bardzo niebezpiecznego i pokieruje nim ostatecznie, ale też jest w stanie pocieszyć tego pacjenta i powiedzieć: pana nowotwór nie jest tak niebezpieczny, mamy plan, możemy panu pomóc, wyniki będą dobre. Także bardzo istotna jest kompetentna ocena tego raka, bo rak to jest jedna nazwa, a jest bardzo dużo różnych rodzajów tego nowotworu o różnym rokowaniu. I ta edukacja, a właściwie edukacja pacjenta, żeby udał się do specjalisty, a nie sam został z tym rozpoznaniem często takim ogólnym i mało znaczącym.
Bo to są nowotwory, choroby krępujące pacjentów, żeby o nich mówić i robić badania.
Krępujące, rak prącia jest nowotworem krępującym, rak jądra jest nowotworem krępującym u mężczyzny, dochodzi do jakiejś deformacji czy choroby na takich wstydliwych narządach, to jest oczywiste. Ale też pacjenci często nie tyle krępujące, co oni popadają w jakąś niepotrzebną depresję czy niepotrzebną rozpacz, podczas gdy kompetentna konsultacja, kompetentne leczenie już dzisiaj przynosi dobre efekty. Także jest bardzo ważna wiedza i właściwe rozpoznanie, właściwe pokierowanie chorym.
A możemy powiedzieć coś o tych objawach? Czy są jakieś takie objawy wspólne? Czy każdy z tych nowotworów daje inne objawy?
No w zasadzie na ogół takie specyficzne tak, ale są takie bardzo ciekawe, jest taki problem, że niektóre nowotwory, czy właściwie wszystkie, produkują pewne substancje aktywne i na przykład chudnięcie, słabe samopoczucie, czasami różne takie objawy ogólnego złego samopoczucia mogą być spowodowane rozwijającą się chorobą nowotworową, chociaż tak naprawdę to jednak trzeba się opierać na tych specyficznych rozpoznaniach. I to, co teraz mi przyszło do głowy, to jest bardzo ważne. Takie dodatkowa rzecz. Dowiedzmy się, na co, jeżeli na chorobę nowotworową nasz dziadek, jeden, drugi, babcia, nasz ojciec, jeżeli tak chorowali na choroby nowotworowe, bo to dla wszystkich jest taka za darmo bardzo istotna informacja, bo my możemy mieć taką samą chorobę. Genetyka pokazuje, że w rodzinach mogą wystąpić podobne nowotwory, więc to jest bardzo taka łatwo dostępna informacja, ale często ludzie nie wiedzą, na co umarł ich dziadek i to można zmienić.
A mam takie pytanie, czy na przykład raka pęcherza albo cewki można pomylić z jakimiś takimi błahymi chorobami w gruncie rzeczy, na przykład z jakimiś stanami zapalnymi? Czy te objawy początkowe mogą być takie same?
To co mówił pan profesor przed chwilą o tych objawach, bo ja myślę, że takiego jednego dla wszystkich nowotworów nie ma. Ale są rzeczy, które nas mogą niepokoić, na krwawienie z dróg moczowych. U osób po 50 wymaga zawsze doskonałej diagnostyki, takiej dogłębnej, bo bardzo często krwawienie stamtąd jest brane za objaw, który towarzyszy czasem zapaleniu dróg moczowych. Leczone są antybiotykami przez lekarzy rodzinnych czy niespecjalistów, a potem się okazuje, że niestety to nie było zapalenie czy zakażenie pęcherza, tylko my mamy guz w pęcherzu. Także właściwie wtedy każde takie badanie u osób po 50 z krwawieniem powinno się zakończyć cystoskopią. Nie?
Ja tu jeszcze dodam, że krew w moczu. My z zaskoczeniem widzimy pacjentów, którzy mają od pół roku krew w moczu. To jest przecież przerażający objaw, jeżeli...
A pacjent to widzi?
Widzi. No krew w moczu na
wsadzie. No, bo czasami są małe krwinki, których nie
krwiomocz, tylko... to jest jakby gra słów. Krwiomocz to jest obecność w badaniach dodatkowych, co jest całkiem co innego. Ale krew w moczu, wstaje człowiek, czy odchodzi od sedesu i widzi czerwoną krew i to jest poważny objaw. Trzeba coś zrobić, zwłaszcza jeżeli się pali papierosy i to jest taka rzecz poważna. Oczywiście czasami może to być z powodu stanów zapalnych pęcherza u młodszych osób, ale krew w moczu to jest taka istotna rzecz, żeby jej nie zbagatelizować i twardo szukać pomocy.
A czy stan zapalny, taki przewlekły, może się przerodzić w chorobę nowotworową, czy to jest raczej mało prawdopodobne? Jak ktoś chodzi długo i ma nawracające na przykład zapalenia pęcherza, to powinien się niepokoić tym, że może z tego się coś złego
jest
zrobić?
Jest taka bardzo ciekawa informacja. Okazuje się, że kobiety mają rozpoznawane raki pęcherza później, w gorszym stopniu zaawansowania, to jest opisany fakt naukowo, ponieważ one częściej traktują te krwinki w moczu, krew w moczu, objawy jako, ponieważ u kobiety z natury rzeczy częściej chorują na zapalenie pęcherza i ich lekarze, i one traktują to jako coś bardziej normalnego i tym sposobem opóźnia się ta diagnostyka niż u mężczyzn, którzy rzadziej mają zapalenie pęcherza.
To muszę zapytać jeszcze o kamicę, bo to jest też bardzo częsta przypadłość. Czy ona też ma coś wspólnego z nowotworami albo może mieć? Czy raczej nie? To jest oddzielny temat.
Natomiast mamy w kamicy objaw, który jest wspólny i dla nowotworów, i dla właśnie kamicy, bo rodzący się kamień schodzący w dół powoduje uszkodzenie śródbłonka, nie wiem, moczowodu czy czegoś i mamy wtedy albo krwinkomocz, albo wręcz krwiomocz. Taki sam, jaki może występować jako jakiś tam objaw choroby nowotworowej też między innymi. Także jak mamy krwinkomocz, zawsze musimy to sprawdzić, nie? Czy to nie jest kamica, musimy zróżnicować tak naprawdę. A jeszcze dodając o tych objawach, no, choroby nowotworowe są bardzo zdradliwe. Często mamy takich pacjentów, którzy przychodzą do nas, my robimy biopsję na przykład prostaty i okazuje się, że rozpoznajemy nowotwór, a pacjent nam mówi, panie, ale ja przez ostatnich parę lat w ogóle nie odczuwam żadnych dolegliwości, nic mnie nie bolało. Nic nie bolało, a rak prostaty się w środku rozwija, nie? Tak samo jest z guzami nerek, które właściwie bezobjawowo się rozwijają. Dopiero wtedy, kiedy są duże, kiedy zaczynają, nie wiem, naciekać na układ krwiobiegniczkowy, to mamy objawy w postaci krwiomoczu, w postaci dolegliwości bólowych, a tak ten nowotwór może sobie rosnąć kompletnie bezobjawowo przez kilka lat. Nie? Tak
dokładnie, chciałem jeszcze raz do tej genetyki. Jeżeli nasz dziadek, babcia umarli na raka pęcherza lub nie raka pęcherza i my palimy, to czy mamy objawy, czy nie. Jak już mamy objawy, to już w ogóle. Ale jak nawet nie mamy objawów, to musimy mieć w tyle głowy, o, jest pewne niebezpieczeństwo.
Czy w przypadku nowotworów urologicznych, jeśli wykonamy badanie moczu, to tam w tym badaniu wyjdą jakieś patologie, jeśli gdzieś rozwija się ten nowotwór i ten pacjent nawet o tym nie wie. Czy z badania moczu coś może wynikać?
Po badaniu ogólnym moczu raczej chyba nie. Jeśli chodzi o nowotwory, to raczej nic tam nie znajdziemy, co mogłoby nam pomóc. Zobaczymy krwinki czerwone, zobaczymy leukocyty podwyższone, to oznacza, że jest jakiś stan zapalny.
Jakieś pośrednie albo... będą...
No ale jakby tak rozpoznania żadnego, ani potwierdzenia nie znajdziemy.
Czy ktoś z Państwa chciałby zadać teraz pytanie? To proszę.
Ja bym chciała się dowiedzieć na temat właśnie ostrego zapalenia pęcherza moczowego, ponieważ miałam dwukrotnie w tym roku. Po 3 miesiącach powtórzyła się historia. Była krew w moczu i poprzednie leczenie trwało 4 czy 5 dni, a już następne przez tydzień. I czy przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów, czyli nawadnianie organizmu, płukanie tego pęcherza ma wpływ? Oraz drugie pytanie, czy torbiele, które mi stwierdzono u mnie badaniem USG 20 lat temu w nerce, powinnam diagnozować po latach?
Torbiele zwykle są łagodne. Jeżeli były określone jako łagodne, oczywiście mogą się powiększać, nie mają większego znaczenia dla pani życia. Oczywiście jeżeli dają objawy, no to jest jakiś problem, ale nie jest to poważna choroba urologiczna. Jeżeli pani miała krwiomocz z objawami infekcji, no to jest ten typowy przykład, że kobiety tak mają i trzeba dokonać diagnostyki, zajrzeć do pęcherza, zrobić chociaż USG. Jak nic nie ma, no to oczywiście często panie mają zapalenie pęcherza moczowego i muszą być adekwatnie leczone.
Tak jak pani mówiła, długość terapii przy pierwszym i przy następnym zakażeniu. Pierwsze ostre zapalenie zawsze leczy się krótką antybiotykoterapią. 3 do 5 dni. Natomiast nawracające infekcje, te wymagają dłuższego jakby leczenia i też diagnostyki, tak? Posiew moczu, wtedy robimy już. Jeszcze jedna ważna rzecz, ostatnia. O tych płynach, które przyjmujemy. Bo antybiotyki, które stosujemy przy zakażeniach, przy infekcjach, mają te bakterie nam zabić, zniszczyć, ale musimy też je wypłukać z tych dróg moczowych. Także jednym z zaleceń super ważnych, które często pacjenci jakby pomijają, to jest to, żeby przyjmować duże ilości płynów. Jest taki paradoks, bo często pacjentki, jak mają zakażenie pęcherza dróg moczowych, to podstawowym objawem jest częstomocz. Biega się do toalety co 15, co pół godziny, co godzinę i często ludzie przestają pić płyny po to, żeby zmniejszyć częstość tych wizyt w toalecie. A to jest podstawowy błąd. Trzeba pić dużo, żeby te bakterie stamtąd zostały wypłukane.
Proszę, następne pytanie.
Chciałbym po operacji prostaty na przykład, jak jest nietrzymanie moczu, przez dłuższy czas nie można zatrzymać tego.
Znamy ten problem, nie pan jeden. Jest taka grupa chorych, którzy mają takie problemy po leczeniu raka gruczołu krokowego. Oczywiście z jednej strony trzeba postawić, że miejmy nadzieję, że u pana został zlikwidowany ten nowotwór i pana życie zostało uratowane. No teraz są te konsekwencje bardzo dla pana nieprzyjemne, ale klinika urologii jest takim ośrodkiem, który właśnie jest tu w regionie jedynym, który rozwina od 2 lat wszczepianie sztucznych zwieraczy cewki dla leczenia tego typu problemu. Oczywiście finansowanie, jak to zwykle NFZ, No ale przebijamy się przez ten gąszcz biurokratyczny i oferujemy takie zabiegi pacjentom, także no, można sobie z tym poradzić.
Czy nowotwory układu moczowego, pęcherza, nerki mogą nie dawać o sobie w ogóle znaku, żadnych dolegliwości? Czasami słyszymy, że ktoś przypadkowo miał stwierdzony przy jakimś innym badaniu, okazało się, że na przykład jest nowotwór nerki.
Tak, ja bym tą listę chciał bardzo rozszerzać, bo rak prącia, rak jądra to są też urologiczne nowotwory. No rak prącia widać, rak jądra też na ogół można sobie wyczuć, nawet jeżeli jest to wstydliwa jakaś okolica. Rak pęcherza, no to tak mówiąc bardzo z grubsza, to jest krwiomocz. Natomiast jest taki nowotwór, który wyniki leczenia mamy dosyć dobre i bardzo się tym specjalizujemy tutaj w klinice, to jest rak nerki. Obecnie ogromna większość raków nerki przychodzi do nas, przychodzą pacjenci, u których przypadkowo wykryto ten nowotwór, co jest bardzo dobre, bo to znaczy, że został wcześniej wykryty, no ale jest złośliwym nowotworem, więc wymaga leczenia. I to jest ta populacja. Także podstępnie przebiegający nowotwór i tu znowu, jeżeli w rodzinie był nowotwór nerki, trzeba wymóc czy samemu pójść zapłacić za badanie USG. Bardzo proste, niedrogie badanie i które jest w dosyć dobrym testem diagnostycznym do raka nerki, który z tych nowotworów urologiczne, o których mówimy, rozwija się chyba najbardziej podstępnie i o którym trzeba pamiętać.
Czyli to nie boli po prostu? Nie boli?
Nie boli. W późniejszej fazie może boleć, w późniejszej fazie daje krwiomocz, ale większość tych nowotworów obecnie szczęśliwie, bo ten dostęp do badań jest szerszy niż kiedyś, rozwija się podstępnie i o tym trzeba pamiętać. Trzeba je aktywnie ich szukać.
Czy każdy nowotwór urologiczny trzeba poddawać operacji chirurgicznej i takiej radykalnej? Czy są operacje wykonywane też oszczędzające?
Na ogół jest tak, że nowotwory urologiczne z pewnym na raka jądra, gdzie jest duża rola chemioterapii i raka prostaty, gdzie trochę można pomóc radioterapią, to są nowotwory, gdzie na obecnym stanie wiedzy leczenie radykalne jest tylko leczeniem chirurgicznym. Trzeba nowotwór ten lub inny sposób wyciąć. To, co
czyli
pani
chce
się
pan
pyta,
profesor powiedzieć, że chemia nie działa na te nowotwory, tak?
Nie chciałem powiedzieć, że nie działa, ale chemia ich nie wyleczy. Chemia przedłuża życie chorego w stadiu zaawansowanym, czyli jakby przestawia śmiertelną chorobę w chorobę przewlekłą, jeżeli pacjent zareaguje na chemię. Natomiast ten nowotwór tam zostaje. Szczepy, klony komórkowe zostają. Żeby wyleczyć radykalnie, trzeba wyciąć. Ale oczywiście to, co pani się pyta, można zrobić większą operację, bardziej okaleczającą, usuwania całego pęcherza, całej nerki, całej prostaty, a można, jeżeli całego prącia, ale jeżeli się uchwyci ten nowotwór wcześniej, to operacja nie musi być taka bardzo okaleczająca. Można to wycinanie ograniczyć i wtedy jest kawałek nerki, kawałek prącia czy część pęcherza tylko. I to jest ogromna różnica dla pacjenta, dla jego jakości życia.
A chciałam pani doktorze zapytać o tak zwane przerzuty. Tak pacjenci powszechnie mówią o tych zmianach przerzutowych. To w przypadku chorób układu moczowego również się zdarza? I do których organów najczęściej te nowotwory się przerzucają?
W onkologii to się jakby zawsze zdarza, tylko najczęściej jest tak, że przerzuty dają nowotwory, które są bardzo rozwinięte i najczęściej bardzo długo się rozwijają w organizmie. W początkowym stadium najczęściej te nowotwory są jeszcze w fazie bez przerzutów. Dlatego tak ważne jest, żeby ci pacjenci trafiali do nas jak najszybciej, bo nie ma co czekać, to jest zawsze nowotwór. Tak naprawdę to potem my decydujemy, określając jego stadium rozwoju, czy my musimy szukać tych przerzutów, czy nie. Pacjenci trafiają szybko, to zostają szybko zoperowani i my mamy wtedy najczęściej pewnej radykalności tego postępowania. Bo jeżeli my chcemy wykonać leczenie radykalne, to znaczy, że intencją naszą jest to, że w 100% pacjenta wyleczymy. Czyli albo ten guz zniknie z ciała pacjenta, albo na przykład przy pomocy, nie wiem, czy radioterapii, czy tam chemioterapii zniszczymy wszystkie komórki nowotworowe. Prawie w 100%. No czasem nam to się udaje, nie zawsze jest to możliwe. Przerzuty tak, rak pęcherza taki bardzo rozwinięty, naciekający, daje takie przerzuty do płuc, rak prostaty daje do kości najczęściej, także mamy te przerzuty czasem, widzimy je.
Ale przerzuty, chciałem tylko dodać, że jeżeli są przerzuty, rozsiana choroba, to wtedy celem naszym nie jest wyleczenie często chorego, tylko przedłużenie jego życia. Oczywiście to może jest też ogromna wartość, ale jakby optyka się trochę zmienia. Także bądźmy, my bardzo chcemy mieć pacjentów bez przyrzutów, takich leczyć i to jest taka ważna
warunek rzecz. Szybko się trzeba zgłosić.
Ewentualnie już urolog zadecyduje, czy pana trzeba leczyć aktywnie, agresywnie, a ważne, żeby już tam być.
Czy państwo mają pytanie dotyczące jeszcze chorób nowotworowych?
Ja jestem totalnie wystraszony w tej chwili, ponieważ rodzice, dziadkowie moi urologiczni mieli te nowotwory, mama też. I pytanie, czy wystarczy badanie krwi, tak zwane markerowe, żeby na jakiś czas być spokojny, bo w tej chwili tam marker jest w porządku. Czy ja dobrze w ogóle rozumiem to?
Jeśli chodzi o tą genetykę przy raku prostaty, bo pewnie o tym pan trochę myśli, to postępowanie obecnie jest takie, takie są zalecenia, że każdy pacjent 55 rok życia musi być wizytą urologa, u specjalisty z wynikiem badania PSA. Bo my oprócz oglądania wartości tego wyniku, to jeszcze badamy tą prostatę palcem i patrzymy na ogólnie, jak ona wygląda. Natomiast jeżeli mamy obciążenie genetyczne, czyli chorobę ojciec albo bracia ojca, to wtedy tę diagnostykę rozpoczyna się odpowiednio wcześniej. Powiedzmy, że 5 lat, od 50 roku życia. Tak, i to jest jedyna różnica.
Jeżeli pan taką ma sytuację, po pierwsze nie może pan palić, to jest najważniejsza sprawa. Trzeba sobie zrobić kolonoskopię, badanie PSA w 50 roku życia, jak pan powiedział, i USG, żeby zobaczyć nerki. I to już jest coś. Rentgen płuc regularnie na płuca. I no, oczywiście nie jesteśmy się w stanie całkiem zabezpieczyć, ale to może pan zrobić.
Dzień dobry. Ja miałem to szczęście, że 2,5 roku temu trafiłem tu do państwa na oddział. Stwierdzono u mnie raka prostaty i radykalnie zostało to usunięte. Natomiast takie mam pytanie. Co 3 miesiące wykonywałem PSA i w tej chwili, będąc na kolejnej tam wizycie u urologa, powiedział mi, że no nie jest koniecznie, wyniki są zadowalające. W granicach 0,022, 0,020. Czy badanie to PSA spowoduje, że mnie to uspokaja w jakiś sposób? Czy jakieś inne dodatkowe badania po tym okresie, no to już od lipca 16 roku troszeczkę czasu minęło. A poza tym w listopadzie robiłem USG nerki i na nerce lewej wykryto 7-milimetrowy torbiel. Czy to też, jak pan doktor powiedział, że to jest akurat uspokajające, że torbiele występują?
Torbiel to nie nowotwór. Prawdopodobieństwo wznowy choroby nowotworowej spada z czasem od leczenia radykalnego, więc wiadomo, że te kontrole z ekonomicznego, z organizacyjnego polu punktu widzenia z czasem stają się coraz rzadsze, ponieważ prawdopodobieństwo, że coś się panu odnowi, jest coraz mniejsze i no, nie jest tak nigdy 100% na 100%, ale tak to jest na całym świecie, że teraz będzie to coraz rzadsze i pan też powinien być coraz bardziej uspokojony, bo że czas mija, nic się nie dzieje, więc pana zagrożenie się zmniejsza na wznowę.
Problem jest taki, że jeżeli było zawsze 3000, a w następnych po 3 miesiącach mamy 0,25 na przykład, to jest jakaś różnica. My się temu przyglądamy. Na szczęście cały ten proces rozwoju ewentualnej wznowy trwa bardzo wolno, więc my możemy to jakby dalej monitorować. Są oznaczone pewne wartości tego PSA, powyżej których już nie możemy czekać z tą diagnostyką, bo zawsze podejmujemy diagnostykę. Albo robimy badanie transrektalne, albo rezonans magnetyczny miednicy, żeby szukać, czy też scintygrafię kości, szukać ognisk, które ewentualnie mogłyby te PSA w cudzysłowie mówiąc wysiać. Jeżeli znajdujemy takie ognisko, to podejmujemy się leczenia tego. A jeżeli nie, to czekamy. Idealnie oczywiście by było, gdyby te 3000 po operacji było zawsze. Gdyby ten wynik, wie pan, notował pan przez 5 lat, wtedy moglibyśmy panu powiedzieć po 5 latach, że jest pan z tej choroby nowotworowej na pewno wyleczony. A tak naprawdę to tą diagnostykę i tą kontrolę przedłużamy do końca życia, powyżej tych 5 lat.
Dzień dobry. Czy przy PSA na poziomie 15, bez przerzutów do kości, czy brachyterapia daje szansę na wyleczenie?
No, ale rozumiem, że rozpoznanie nowotworu jest postawione. PSA jest tylko jednym z elementów, bo to jest bardzo trudne, bo wszyscy mówią o tym PSA. Nowotwór nie produkuje PSA. PSA to jest takie białko i my mierzymy wyciek tego białka do krwi. Ono jest produkowane, jest częścią nasienia, produkowane w nasieniu i w nasieniu jest jego bardzo duże. No, choroby różne, zapalenie, objętość prostaty czy sam nowotwór powoduje wyciek do krwiobiegu. W związku z tym PSA jest takie bardzo przybliżonym parametrem, który dużo mówi, ale nie jest to marker w sensu stricto. Także trzeba zobaczyć, jakie tam są komórki dokładnie, czy są agresywne, czy nieagresywne, jaki jest stopień zaawansowania, bo brachyterapia, o której Pan tu wspomniał, czyli rodzaj radioterapii, jak najbardziej jest metodą uznaną, ale raczej na nowotwory takie bardzo mało agresywne, czyli to jest mało agresywne leczenie na mało agresywne przypadki. Nie wiem, jakie tam, no rozumiem, że trzeba by większą analizę tego Pana przypadku i to jest to, że kompetentna konsultacja jest kluczem.
Mam kilka pytań jeszcze do Panów od słuchaczy, którzy nie mogli być obecni, a nadesłali je drogą mailową. Dlaczego pęcherz moczowy do badań USG powinien być wypełniony?
No to jest akurat bardzo proste, natomiast w radiu będzie trudno pokazać. Chodzi o to, że musimy mieć dużą jakby ilość wody w tym pęcherzu, żebyśmy mogli w badaniu USG zobaczyć cokolwiek, co rośnie nam na ściankach tego pęcherza. Jeżeli będzie pusty, te ścianki są jakby, wie Pani, sklapnięte blisko siebie, nie jesteśmy w stanie nic zobaczyć wtedy tak realnie.
I czy często zdarzają się anomalie anatomiczne, takie jak na przykład podwójny moczowód i czy to należy operować?
Rzadko. Jeżeli nie dają objawów, to dobrze o tym wiedzieć, to zdiagnozować, opisać, żeby wiedzieć, co mamy, ale nie zawsze wymaga to operacji.
I ostatnie pytanie, czy z procesem, czy objawem chorobowym układu moczowego może być puchnięcie kończyn, czyli obrzęki?
Znaczy są właściwie dwie przyczyny powstawania obrzęków. Jest to albo problem, jeśli chodzi o układ krążeniowo-naczyniowy, albo złe funkcjonowanie nerek. Także tak naprawdę, jeżeli mamy zdrowe serce, nic się nie dzieje, to trzeba sprawdzić, jak funkcjonują te nerki. Także albo my pomagamy, jeżeli mamy blokadę odpływu moczu i stąd jakby blokada funkcjonowania prawidłowego nerek, albo zajmuje się tym nefrolog, bo to oni są specjalistami od czynności. Także tak.
Profesor Marcin Matuszewski, kierownik Kliniki Urologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku i dr Wojciech Piaskowski, lekarz specjalista urolog, są moimi i Państwa gośćmi. Po przerwie mówić będziemy o nowotworach prostaty i nerki. Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, którą dziś nadajemy z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Rozmawiamy o chorobach układu moczowego, a z nami są profesor Marcin Matuszewski, kierownik Kliniki Urologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku i dr Wojciech Piaskowski, lekarz specjalista urolog. Porozmawiajmy o nowotworach nerki. Czy one się rozwijają szybko, czy to trwa przez kilka lat?
Generalnie tak jak ze wszystkimi bywa różnie, bo nowotwór to jest jedna nazwa, a rak, a składa się z różnych komórek w zależności od agresywności. Ale generalnie trzeba przyjąć tak, że nowotwór nerki rozwija się no na ogół, no, tak jak powiedziałem, różnie, tylko że jest to nowotwór niebezpieczny, ponieważ nie daje objawów takich. Rozwija się, tak jak żeśmy wspomnieli wcześniej, gdzieś tam w tej nerce, nie daje dolegliwości, nie zawsze daje krwiomocz. Także jest to rozpoznanie lity guz, w odróżnieniu od torbieli, o której tu Państwo mówili dwukrotnie, to jest niebezpieczna rzecz. I to, jak on się tam rozwija, to się zobaczy, ale trzeba uważać, bo przebiega, jego przebieg jest podstępny i wymaga leczenia, a leczenie jedyne skuteczne jest chirurgiczne jak na razie, żeby wyleczyć radykalnie tą chorobę.
Wspominał Pan Profesor o torbielach, a to jest częsta przypadłość? Dużo ludzi ma torbiele i powinni coś z tym robić właściwie? Jeśli w USG wyjdzie, że jest torbiel, to się
martwić? Ja myślę, że jakbyśmy popatrzyli, to kilka osób z nas siedzących tutaj takie torbielki ma. Torbiele to nie są zmiany nowotworowe, można traktować jako zmianę łagodną i tak naprawdę wymagają tylko obserwacji, czyli albo raz na 6, jeżeli są duże, albo raz na 12 miesięcy, jeżeli są małe. My po prostu podczas tych badań USG sprawdzamy, jak bardzo się powiększyły. bo ona może mieć 12 mm, za rok znowu 12, za rok 14 i tak patrzymy, jak szybko rośnie.
Ale natura jest złośliwa, bo jest taki stadium pośrednie, guzy torbielowate i oczywiście złośliwie może czasami być coś, co jest pośrednią formą i dlatego kompetentna konsultacja, kompetentne USG, badanie. Jak są sprawy ewidentne, to wszyscy sobie dadzą radę, ale jak są takie z pogranicza, to zawsze może być kłopot. Także nie jest aż tak idealnie.
Chciałam zapytać, kim jest taki statystyczny pacjent, który przychodzi z rozpoznaniem raka nerki. Jakie są czynniki ryzyka zachorowania na tą chorobę? Mówili trochę, panowie coś o tytoniu wcześniej.
Trochę palenie. Nie jest to taki super nikotynozależny. Jest dużo gorzej w raku pęcherza, że rak pęcherza to jest bardzo od nikotyny zależy nowotwór. Rak nerki jak najbardziej. No i rodzinne występowanie. To są te mutacje, które są spontaniczne, czyli występują u jednego człowieka, ale mutacje były rodzone, że w tym u tego człowieka, w tych chromosomach dochodzi do mutacji i w tej jakby linii rodzinnej takie rzeczy się zdarzają. Także te dwa czynniki są najważniejsze.
A równo dzieli się według płci? Kobiety i mężczyźni tak samo chorują?
Prawie tak samo.
Troszkę częściej mężczyźni. Być może dlatego, że dawniej mężczyźni bardziej palili. To są takie trochę części to u mężczyzn.
Co mnie intryguje, panie profesorze, co to znaczy, że właściwie palenie tutaj ma jakieś znaczenie? Co ma nerka z dymem tytoniowym?
No właśnie, palacz, ja nie palę. Palacz wchłania te karcynogeny, czyli substancje powodujące mutacje w komórkach, powodujące nowotwór. I one są w nas, wdychnięte z dymem tytoniowym, ale też z zanieczyszczeniami środowiska, bo to też jest taki czynnik, albo z tym, co jemy. I one dostają się do moczu, czy do tego pramoczu, który jest tam w nerkach się tworzą, dopiero później przepłynie do moczowodów i znajdzie się w pęcherzu. I ten mocz leży tam z tymi karcynogenami, toksycznymi produktami przemiany nikotyny, leży cały dzień, całą dobę, oddziaływując na ściany, na tkanki i tak sobie leży, przepływa, dopływa nowe karcynogeny i w końcu dokona on tej mutacji, dokona tej przemiany nowotworu w jednej komórce. Organizm się obroni, ale za 30 razem nowotwór znajdzie swoje miejsce i zacznie się rozwijać. I taki jest mechanizm.
Chcecie panowie powiedzieć przez to też, że ważne jest to, co my jemy, bo to również, że tak powiem, gdzieś tam trafia do nerek jako takiego filtra. I na przykład, jeśli ktoś nadużywa leków jakichś konkretnych, nie wiem, przeciwbólowych, gdzieś czytałam, że może to mieć też wpływ na rozwój nowotworów, albo na przykład jest no, takim totalnym mięsożercą i dużo spożywa białka zwierzęcego, to również może mieć wpływ na rozwój choroby?
Myślę, że tak. No, zanieczyszczenie środowiska to jest raz dziwne substancje, które mamy. Na przykład są takie doniesienia, że substancje, które są zawarte w plastiku, tutaj w tych butelkach, czy w nawozach sztucznych, promują nowotwory jąder, bo tam są hormono o pewnej aktywności hormonalnej substancje. Jak najbardziej. To wszystko na nas oddziaływuje i szkodliwe substancje działają na nas szkodliwie. Może nie wiem, czy czerwone mięso, być może tak, ale na pewno tłuszcze zwierzęce są takim czynnikiem, który sprzyja powstawaniu nowotworów, no, raku prostaty na przykład.
Dobrze, to porozmawiajmy teraz o tym, jak panowie rozpoznajecie tego raka nerki. Czy można go, że tak powiem, przez powłoki brzuszne, przez ciało wyczuć, że tam jest jakiś guzek w nerce, czy to jest raczej niemożliwe?
No to dosyć ciekawe jest, bo biorąc pod uwagę historię trochę, to jest tak, że gdybyśmy rozmawiali o tym 30 lat temu, wtedy kiedy nie było na przykład zwykłego prostego USG, to najczęściej trafiający do nas pacjenci to byli pacjenci z olbrzymimi guzami, które dały o sobie znać dopiero wtedy, kiedy były wielkie, zaczynało to boleć, wtedy kiedy pojawił się krwiomocz i to były podstawowe trzy objawy, które rozpoznania stawiało. Krwiomocz, wyczuwalny guz palpacji w brzuchu, to jest właśnie odpowiedź na pani pytanie, i dolegliwości bólowe. To właściwie dzięki tylko temu, że teraz mamy te incydentalne rozpoznania guza nerki. Może trzeba powiedzieć, że 80-90% wszystkich rozpoznań to są rozpoznania przypadkowe. Przy okazji badania USG z powodu różnych innych rzeczy. Ale dzięki temu mamy teraz rozpoznane guzki bardzo małe. Dlatego wtedy trzeba było tą całą nerkę usunąć, a jeszcze sprawdzić, czy przypadkiem nie było przerzutów, bo takie wielkie guzy te przerzuty dawały i pacjent był naprawdę w kiepskim najczęściej stanie. A teraz mamy pacjentów z malutkimi guzkami, które możemy zaproponować usunięcie samego guzka, jeżeli jest dobrze zlokalizowany, bo bywają i trudne położenia tych nowotworów. Najczęściej udaje się nam te nerki ocalić.
A jakieś inne badania diagnostyczne, które teraz się oprócz USG wykonuje, coś się jeszcze tak przesiewowo, że tak powiem, czy już specjalistycznie?
Braku nerki, myślę, że USG to jest tak dla audycji w radio, dla pacjentów, to wydaje mi się, że to jest najważniejsza informacja.
To jest badanie właśnie przesiewowe, a zawsze musimy mieć weryfikację w TK albo w rezonansie. Tam mamy dopiero potwierdzenie,
to jest tomografia komputerowa
albo rezonans magnetyczny. Bo guz nerki jest jednym z guzów, do których operacji przystępujemy bez badania histopatologicznego. My nie mamy rozpoznania histopatologicznego.
I nie robi się biopsji?
Nie, tak, ponieważ udaje się na podstawie wyniku badania TK, tomografii komputerowej, prawie zawsze, oczywiście jak to w medycynie, prawie, ale prawie zawsze ocenić, że to jest nowotwór złośliwy, wymaga operacji. I wtedy szybka operacja jest. Rozpoznanie daje ostateczne i leczenie.
A jak się leczy dalej pacjenta? Co się z nim dzieje po takiej operacji? Jest wykonana operacja, guz został usunięty. Czasami trzeba usunąć całą nerkę, jak nie można zrobić operacji oszczędzającej.
Dzięki Bogu mamy dwie nerki, także jest to jakieś rozwiązanie. I wtedy pacjent jest pod obserwacją dalej. Jeżeli jest wyleczony, to jest doskonale, im szybciej, tym lepiej i jest, no wtedy tylko jest obserwacja. Natomiast problem jest taki, że jeżeli po jakimś czasie odezwą się gdzieś komórki nowotworowe, które już tam były, ale się rozsiały, nawet nie wykryliśmy ich na czas, no to wtedy w grę wchodzi leczenie chemioterapeutyczne i w raku nerki, to jest bardzo też ważne, pojawiają się ostatnio i w Polsce też zaczynają być dostępne nowoczesne leki chemioterapeutyki, tak zwane terapie celowane, czy cząsteczki, różnie to onkolodzy mówią, i są dosyć skuteczne. Także jest tak jakby ogromny postęp się dokonał w leczeniu. To nie jest wyleczenie, to jest tak jak mówię, przeniesienie tej choroby w fazę choroby przewlekłej, ale może to być na długo i jest nadzieja dla tych pacjentów i to też należy podkreślić, że nasi koledzy onkolodzy, którzy się zajmują tym tą częścią terapii, mają ogromne sukcesy i mają już narzędzia, nawet w Polsce, na takie przypadki.
Czy taki pacjent, który ma usuniętą jedną nerkę, jeden organ i żyje na jednej nerce, on może normalnie tak funkcjonować, czy podlega jakimś restrykcjom konkretnym?
Żadnym tak naprawdę. Może
niewiele się zmienia,
jeśli chodzi
tak?
o funkcjonowanie, pokarmy, aktywność fizyczną, zupełnie normalnie funkcjonować. No przykładem, nie wiem, czy mogę nazwiska wymieniać, ale są celebryci, którzy oddali jedyną nerkę swojemu dziecku i doskonale funkcjonują, sportowcy. Więc.
A dochodzenie do zdrowia po takim zabiegu związanym z operacją nerek?
W kategorii chirurgicznej to jest operacja średnia. Oczywiście jak jest ogromny guz z jakimiś tam naciekami, to jest inna rzecz, ale statystycznie rzecz biorąc, to jest średnia operacja. Także parę tygodni rehabilitacji.
Pacjent jest jak nowy, tak?
I powiedzmy, że wraca do pełnej sprawności.
Czy Państwo chcieliby jeszcze jakieś pytanie zadać? To proszę bardzo.
Może ogólnego typu pytanie. Państwo mówiliście bardzo dużo o potrzebie odpowiednio wczesnego rozpoznawania. Czy jest możliwość, albo na jakim etapie jest możliwość, żeby pod Państwa opiekę zgłosić się, jeżeli pacjent już wcześniej miał rozpoznane jakieś problemy właśnie z układem moczowym? Kiedy, w jaki sposób można do Państwa się zgłaszać?
No, oczywiście, to jest kluczowe, bo powiedzmy ta audycja ma charakter ogólno taki edukacyjny. Ale no, można by to też, że my reklamujemy nasz ośrodek i jak najbardziej tak jest, tylko mamy niewątpliwie pewien problem jakby sukcesu, że mamy bardzo dużo pacjentów i staramy się, mamy finansowanie na naszą działalność i to, co ostatnio zrobiliśmy, to utworzyliśmy takie centrum, tak jak na Zachodzie, leczenia raka gruczołu krokowego, raka prostaty, Prostate Cancer Unit i on już teraz podsumowujemy pierwsze miesiące działalności, zgłaszają się pacjenci i tacy pacjenci powinni się zgłosić do kliniki urologii ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub jeżeli przyjdą bez, to my nimi pokierujemy, mówiąc, że oni są do Centrum Leczenia Raka Gruczołu Krokowego. I ta ścieżka została jakby wyprowadzona z tego ogólnego systemu, żeby pacjenci trafiali do nas szybciej, żeby nie tracili czasu i tu mamy sukces. Podobnie chcemy teraz zorganizować leczenie do chorych raka prącia, ponieważ to jest rzadko kto się zajmuje tym rakiem prącia, my się zajmujemy, żeby też jakoś na skróty tych pacjentów trochę przeprowadzić. No niestety, mimo wprowadzenia tego pakietu onkologicznego, który troszkę ułatwia chorym, żyjemy w systemie, pracujemy w systemie służby zdrowia i tych pacjentów w UCK jest bardzo dużo.
Chce pan profesor powiedzieć, że wszyscy pacjenci są jakby w jednej kolejce tak i jest, jeśli ktoś ma podejrzenie raka prostaty bądź raka prącia, może poprosić w rejestracji o zarejestrowanie takie odrębne do tej tak konkretnej jest. Poradni, gdzie kolejka po prostu jest krótsza. Tak nie jest, czeka dokładnie. Się z tymi wszystkimi innymi osobami, które mają inne problemy zdrowotne związane z układem moczowym.
Bo są tysiące, myśmy przyjęli ponad 10 tysięcy pacjentów, przyjmujemy rocznie, więcej, 15, 14 tysięcy. Więc to no jest ogromna masa ludzi i my powoli staramy się w takim leczeniu koordynowanym wydzielać, ale to też z naszej strony wymaga pewnej organizacji. Cała organizacja służby zdrowia musi za tym podążać. Także na razie rak prostaty, tak? Rak prącia, tak? Już zaraz, albo to teraz organizujemy. Rak nerki, rak pęcherza moczowego, który jest ogromnym problemem. Za chwilę będziemy się starali to zrobić, ale oczywiście ja tu mówię w imieniu w ogóle urologów jako wszystkich. Jak najbardziej trzeba się do tego urologa zgłaszać z tymi problemami.
Pewnym kłopotem tego sukcesu jest to, że ci pacjenci, którzy do nas trafią, są operowani, przychodzą na wizyty kontrolne po zabiegach. Oni już chcą permanentnie na zawsze zostać pod naszą opieką. I to jest trochę kłopot, bo my mamy ciągle napływ tych pacjentów, a żadni nie chcą odejść. Mimo, że jakby takiej ścisłej kontroli ośrodka akademickiego już nie wymagają. Mógłby kontrolować ich lekarz urolog w rejonie albo lekarz rodzinny. No ale jest tak strasznie trudno przetłumaczyć nawet.
Tak, bo to musi nasza inicjatywa oddolna, która jest i która, jak powiedziałem, no jakie sukcesy mamy, musi się nałożyć na ogólną organizację, która też się poprawia. Są nowe projekty, pakiet onkologiczny. Także no tak jest. Tylko no, codzienność nie jest zawsze taka piękna, jak my tu sobie przy stoliku opowiemy.
Ja chciałam jeszcze, żebyśmy wrócili do tego badania PSA, o którym już panowie wspominali. Takie badanie zaleca się teraz generalnie mężczyznom po 50 roku życia, żeby pierwszy raz wykonali takie badanie i jeśli pomiar jest wysoki, ponad normę, PSA wyższe niż norma, to zawsze to oznacza nowotwór?
No nie zawsze. Bo tak naprawdę zależy, ten poziom PSA, on nie jest stałym poziomem. On się zmienia w zależności od różnych rzeczy. Zwykłe badanie palcem per rektum pacjenta, gdybyśmy pobrali mu krew następnego dnia, wykaże podwyższony poziom PSA. Że każdy pacjent, który oddaje krew na to badanie, musi pamiętać, żeby na przykład nie jeździć na rowerze przez ostatnie dni, bo ucisk, nawet nakroczyć twardego siodełka może spowodować podwyższony poziom. 2-3 dni abstynencji w takich damsko-męskich kontaktach, bo też ten poziom jest podwyższony. Także poza tym olbrzymia prostata, są pacjenci z olbrzymim gruczolakiem, olbrzymią prostatą, którzy ten poziom PSA, dla nich norma jest troszeczkę wyższa niż 4 nanogramy.
Fizjologicznie wyższą które, mają normę.
Także no, my musimy, oceniając te PSA, musimy dużo czynników wziąć pod uwagę, a poza tym tak naprawdę, jeżeli to jest bardzo nagły i wysoki skok PSA, to najczęściej robimy badanie weryfikujące kontrolne po 4 czy po 6 tygodniach, tłumacząc pacjentowi, czego ma nie robić albo co ma zrobić, żeby to było badanie prawidłowe. Tak?
A jeśli mówimy o jakichś patologicznych sytuacjach, kiedy rozwija się tam nowotwór, to oprócz tego podwyższonego PSA jakieś inne objawy się w przypadku prostaty mogą pojawić, które powinny zaniepokoić?
No, trudności w oddawaniu moczu, tylko dużo częściej to jest łagodny rozrost tercza, tak zwana ta prostata, co się tak potocznie nazywa i w niej może być nowotwór, może przebiegać ona jako choroba łagodna. Także no, kompetentna konsultacja to jest to klucz, żeby no, zapewnić pacjentom dostęp, co tu mówiliśmy, że tak nie jest tak do końca zawsze, do tego urologa, ale tak to po prostu jest i do rzeczywistość musimy dopasować do tej sytuacji.
Wspominał pan profesor o waszej poradni Centrum Leczenia Raka Prostaty. Teraz długo trzeba czekać w kolejce na przyjęcie przez lekarza?
No to tu pan doktor...
Nie, myślę, że tydzień do dwóch maksymalnie.
Czyli to jest bardzo szybko.
Bo to jest nasz wysiłek organizacyjny. My zaczęliśmy 2 godziny, teraz już są 2 dni i mówiąc tak korporacyjnie, przesuniemy tam zasoby nasze, czyli ludzi i czas. I w zależności od tego, jak będzie więcej pacjentów, to chcemy to rozwijać, bo no, tak, to jest co bardzo ciekawe, zostały opublikowane dane częstości występowania chorób nowotworowych za 2016 w Polsce i w 2016 jest pewne opóźnienie w opracowaniu tych danych. Okazuje się, że rak gruczołu krokowego, jeżeli chodzi o częstość rozpoznania, po raz pierwszy prześcignął raka płuca, przynajmniej takie dane opublikowało to rejestr nowotworów, czyli staje się to najważniejszym nowotworem dla mężczyzny. No i my też, służba zdrowia, czyli my musimy też się do tego jakby dostosowywać.
Czyli rozumiem, panie profesorze, że trzeba mieć skierowanie do urologa i powiedzieć w rejestracji, że chce się przyjść do poradni leczenia prostaty, po prostu
tak
wskazać
jest.
Ten kierunek.
I wtedy na skróty, bo przychodzą do mnie rozczarowani pacjenci, mówią, panie doktorze, ja mam raka prostaty, przyszedłem do przychodni, a tam wpisali mnie za 7 miesięcy. Ale to troszkę jest wina po stronie pacjenta, ponieważ wpisano go na wizytę do naszej bardzo obleganej przychodni. On musi też na tyle tam sobie poradzić, że powiedzieć, czego sobie życzy, a nie tylko podać skierowanie.
Dziękuję bardzo panom za rozmowę, państwu za uwagę i aktywny udział w audycji. Dziękuję słuchaczom Radia Gdańsk i do usłyszenia. Kłaniam się, Joanna Matuszewska.